Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Witam moją gościnę, Ewa Mańkowska, malarka, absolwentka Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wydawczyni, córka profesora Tomasza Mańkowskiego, współarchitekta siedziby Radia Kraków. Umówiłyśmy się, że zawsze będę to przypominać. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
No i dzisiaj w bardzo pięknej roli spotykamy się, ponieważ zadebiutowałaś jako autorka biografii, jako autorka prozy. Nakładem wydawnictwa EMG ukazała się książka zatytułowana Hanna i Dorota. Bardzo prosty, taki bezpretensjonalny tytuł. Na okładce dwie uśmiechnięte dziewczyny w przedwojennych strojach. Są gdzieś nad morzem i to chyba jest Francja. To jest, jak piszesz, jedno z ich najładniejszych wspólnych zdjęć, prawda?
Moje ulubione.
Twoje ulubione, o tym też piszesz. A opowieść jest o dwóch malarkach, Hannie Rudzkiej-Cybisowej. Myślę, że jeśli państwo interesują się polską sztuką, doskonale znają nazwisko tej polskiej kapistki. I o Dorocie Seydenmann. Tak z uwagą wymawiam to nazwisko, bo też była kapistką, też świetnie malowała, też się bardzo dobrze zapowiadała i zginęła podczas Holokaustu, ponieważ była Żydówką. Książka jest też o Małym Tomku, czyli o profesorze Mańkowskim i o Ewie Mańkowskiej, która od czasu do czasu objawia nam się jako autorka. Ewo, najprostsze pytanie. Dlaczego musiałaś napisać tę książkę, która, mam takie wrażenie, po lekturze jest jakąś ogromną, kilkusetstronicową twoją życiową przygodą albo powinnością życiową?
Też jest wieloletnią pracą. Wiele lat zbierałam materiały. A napisałam ją z kilku powodów. Z miłości, z lojalności, a w końcu ze złości. I nie jest to nawiązanie do książki mojego męża Irka Greena Ze złości.
Akurat nie pomyślałam o Irku Greenie, no ale ty o Irku mogłaś pomyśleć.
Tak, który mnie wspomagał radami, gdyż jest to mój debiut.
Pozdrawiamy Irka, skoro już się pojawił w naszej rozmowie. No myślę, że dobrze mieć kogoś takiego u boku, kto właśnie taką pracę jednak jakoś zechce wspierać.
Z miłości, ponieważ codziennie właściwie słyszałam od mojej babci, od mojego taty, od dziecka, o tej wspaniałej rodzinie, która zniknęła. Ale były to opowieści cudowne. Były to opowieści przede wszystkim o kobietach, dlatego ja bardzo długo myślałam, że kobiety nie tylko mają takie same prawa jak mężczyźni, ale jeszcze większe i są mocniejsze i ważniejsze zawsze. I
nie tak, prowokuj mnie, chciałabym tutaj jakoś się wtrącić, ale nie.
No to nie wtrącaj się. I na przykład tata opowiadał o Helenie Lustgartenowej, która była jedną z pierwszych etnografek, współtwórczyni Krakowskiego Muzeum Etnograficznego, która podarowała całą swoją kolekcję. Dzisiaj można ją oglądać w muzeum częściowo, bo reszta jest zapewne w magazynach. O swojej ciotce Helenie Lauerowej, malarce, która studiowała malarstwo w Monachium. O ciotce Anieli Steinsbergowej, która była pierwszą adwokatką w Małopolsce, a została adwokatką na złość mężczyzną.
Przez 9 lat się ubiegała o prawo do
bardzo długo, do tak.
I zresztą zakończyła
ale
się
miała wielką
procesem.
Satysfakcję. Gdzieś w tle zawsze słyszałam o tych wspaniałych mężczyznach, dzięki którym właśnie te kobiety mogły zaistnieć. Ale to ja myślałam, że ci mężczyźni to istnieli dzięki tym kobietom. I też słyszałam o mojej praprababci Antoninie Oppenheim, która prowadziła no, prawie pół przemysłu na Śląsku. I zawsze gdzieś na końcu tych wspomnień tata mówił też o Dorocie Seydenmann i mówił z takim wielkim szacunkiem. Wtedy jego głos się stawał delikatny i mówił, była jedną z pierwszych polskich malarek, była kapistką. Zamordowali ją Niemcy w Rabce.
Już wiemy dzisiaj, że
nie.
Ale zamordowali tylko po prostu trochę dalej.
I z czasem docierały do mnie różne informacje też o roli Hanny Rudzkiej Cybisowej, aż pewnego dnia, no bardzo późno, jak już nie miałam kogo pytać o szczegóły, dotarły do mnie dokumenty, gdzie zrozumiałam, że Hanna Rudzka-Cybisowa i Dorota Zejdeman były wielkimi przyjaciółkami. I Hanna próbowała uratować Dorotę podczas wojny, co się nie udało. Odkryłam ich historię przyjaźni, historię właściwie ich pionierstwa w krakowskim i polskim malarstwie, bo jako nieliczne brały udział w polskiej reprezentacji w pierwszej międzynarodowej wystawie kobiet malujących zawodowo, wystawie, która odbyła się w Paryżu, gdzie wystawiały obok Olgi Boznańskiej, Leonor Fini, Natalii Gonczarowej, Mary Cassatt, Berty Morisot. A wystawa ta nie przeszła do historii i jakoś po prostu zniknęła w pamięci historyków sztuki.
Trochę nie trafiła w swój czas, jak się wydaje. Po prostu była.
Po prostu chciano ją przemilczeć i chyba się o niej milczy do dzisiaj.
No nie, ale ty nie milczysz i myślę, że ponieważ nie milczysz również o wielu innych sprawach, to jednak postać Doroty będzie, no wejdzie ponownie do obiegu. Zatrzymajmy się jeszcze przy koncepcji tej książki, bo ona jest kluczowa dla tej opowieści. Rozumiem, że tak porządkując ten początek naszej rozmowy, przede wszystkim była potrzeba gdzieś skomunikowania się z tymi duchami, które cię otaczały, z całą wielką, wspaniałą rodziną, zamożną, nie chcę tego wypominać, ale to byli ludzie, którzy po prostu świetnie sobie biznesowo radzili. Myślę, że dzisiaj to ludzie to rozumieją. Jeszcze w PRL-u było to problematyczne.
No, rodzina Doroty była, Dorota była milionerką.
No właśnie, nazwijmy,
ale dzięki temu mogła utrzymywać swoich przyjaciół, malarzy, między innymi właśnie
Hannę.
Kapistów.
Właśnie, między innymi Hannę. Tak, i teraz tak, mamy te duchy, które się gdzieś upominają się o swoje historie, upominają się prawdę, też opowiedziałeś historie, które nie były dotąd znane. Udało ci się dotrzeć do dokumentów, które właśnie mówią o tym, gdzie została zamordowana Dorota. I to jest jakoś zrozumiałe, że każdy z nas jakoś w pewnym momencie ma to poczucie, że warto i trzeba zacząć się powoli komunikować z duchami, ale chcę cię zapytać o koncept tego spotkania. O tym, że piszesz nie o Dorocie, która była ci bliska, która po prostu była twoją jakąś praciotką, tak można by powiedzieć, jak się...
Była kuzynką, siostrą cioteczną mojego dziadka.
No to chyba tak, to chyba praciotka, nie, dobra, no tak, pewnie, nie, ciocia, babcia, nie. W każdym razie ojciec ją pamiętał doskonale i jakby rozumiem, że była też dla ciebie żywa, jako osoba, prawda, jako postać, jako głos, jako pewna energia. Natomiast dlaczego, właśnie skąd koncept książki, żeby była tu Hanna, polska malarka, profesorka Akademii Sztuk Pięknych, pierwsza profesorka w Krakowskiej Akademii. W zasadzie doceniana, chociaż trochę dzisiaj w cieniu zapomniana, mam takie wrażenie, no ale jej nazwisko wymieniane jest jednym tchem właśnie na liście kapistów. Dorota już nie jest wymieniana wcale, prawie przez
rzadko,
nikogo.
Tak.
Hanna ma swoje biografki, które zresztą korygujesz te teksty w bardzo ważnych kwestiach, no ale to może w dalszej kolejności, więc no jeszcze raz to pytanie o ten żywot częściowo, o te żywoty częściowo równoległe.
Dlaczego Hanna? Bo Hanna też miała znaczenie. Mhm. O Hannie też słyszałam od dziecka, jako o osobie niezwykle szlachetnej, która ukrywała swoich przyjaciół Żydów, przyjaciółki Żydówki, a także przechowywała rzeczy wielu ludzi i była osobą niezwykle uczciwą. Wiedziałam, że jak już dostałam się na Wydział Malarstwa, wiedziałam, że Hanna Rudzka-Cybisowa istniała i na Akademii właściwie o niej nie mówiono. Zresztą my, studenci malarstwa, oczywiście nie chcieliśmy uczęszczać na historię sztuki, ale na zajęcia z historii sztuki, ale i tak by o niej tam nie mówiono. Natomiast gdzieś w tym powietrzu koloryści żyli. Żył kult Bonarda. Słyszeliśmy po prostu o tym cudownym południu Francji, chociaż nie wiedzieliśmy, w każdym razie ja, dlaczego. A to właśnie byli kapiści, którzy wyjechali po przygodę, po malarską przygodę, bo część z nich absolutnie była biedakami i trafiła też na południe Francji, nie tylko do Paryża. I właśnie na południe Francji pojechali Cybisowie i Dorota oraz Artek Nacht.
Też więc, pochodzenia żydowskiego z krakowskiego Kazimierza ze ulicy Stradom.
Kazimierza, ze Stradomia.
Ze Stradomia, właśnie.
To już był...
No to prawda, po drugiej stronie.
Ditla. Tak. Trochę inaczej i już nie biednie.
No tak.
Wręcz tam, elegancko.
No właśnie, kamienica całej rodziny, jeśli dobrze pamiętam. Nie, czy to inna już kamienica?
Cała rodzina Nachta mieszkała na Koletek, a rodzina miała sklep na Stradomiu. Zresztą moja babcia też była spokrewniona z Nachtem. W dzieciństwie mieszkała na Koletek. Natomiast czemu Hanna? No Hanna była niesamowitą osobowością i wielką przyjaciółką Doroty. W pewnym momencie, gdy znalazłam listy między nimi, to już oczywiście, że one obie musiały być głównymi bohaterkami. Także pojawiają się wszyscy kapiści, bo bez nich no, nie można by opisać tych lat przedwojennych, a także czasów wojny. Listy, które się zachowały się dzięki odwadze Hanny, a także zdjęcia. Bardzo dużo zdjęć wykonanych aparatem Doroty, bądź przez Dorotę. Zdjęć, na których jest Dorota i jej rodzina, mogła przechować osoba tylko odważna. Bo w czasie wojny za posiadanie listów czy zdjęć osób pochodzenia żydowskiego w razie donosu no, groził obóz, mogła grozić śmierć.
Ewo, tak, myślę, że to mamy temat naświetlony. W tej chwili zaczęłabym rozmowę, też muszę ci się przyznać, że ogromnie trudno wybrać mi wątki do tej rozmowy, bo naprawdę ta opowieść jest potężna i ten los jest w jakiś sposób uniwersalny. Opowieść, jak już mówiłyśmy, opowieść o kobietach, emancypujących się, o kobietach artystkach, o dziejach Żydów w Polsce. Czyli naprawdę możemy pójść jedną z wielu ścieżek dzisiaj w naszej rozmowie, ale chciałabym zaproponować, żebyśmy zaczęły od przedostatniego rozdziału, czyli nie tego ostatniego, w którym opisujesz losy poszczególnych bohaterów. On zresztą przypomina taką maleńką encyklopedię, a jest fascynującą opowieścią, bo te historie to były po prostu scenariusze różnych biograficznych, wręcz niemożliwych fantazji, a jednak rzeczywistości. Chciałabym jednak przywołać rozdział, który zatytułowałaś Anatomia niepamięci i przeczytam właściwie pierwszy króciutki akapit. Dosia, czyli Dorota, stała się widmem jako artystka i jako osoba. Jakby zbiorowa amnezja ogarnęła najpierw przyjaciół, a następnie większość historyków sztuki. Dorota popadła w niemal całkowite zapomnienie. No i tam jeszcze już pojawiają się postaci, które będziemy przywoływać. Tyle wystarczy. Powiedz, jak to jest w ogóle możliwe, że osoba, która tu studiowała, która współtworzyła grupę, która była z tymi młodymi, to było kilkanaście osób w takim największym, najbardziej intensywnym okresie pracy grupy Komitetu Paryskiego w Paryżu, która im pomagała finansowo, która przeżyła, która razem z nimi uczestniczyła w wystawach, czyli jakby trochę też konsumowała na rynku artystycznie te przyjaźń, która no można powiedzieć, była taką filantropką, menadżerką filantropką. Po prostu pomagała im sprzedawać obrazy. Następnie została zamordowana, więc wiele osób przecież musiało sobie zadać pytanie, co się stało. Dlaczego ona przestała istnieć również w świadectwach, w pamięci? O historię sztuki chyba cię nie będę pytać, bo to jest jeszcze inna historia chyba. Jak to jest możliwe, że ty musiałaś wykonać tak niesamowitą robotę, żeby zgromadzić te świadectwa i ją
wydobyć? Wiesz, ogólnie zadałaś mi bardzo trudne pytanie, żeby odpowiedzieć w ciągu kilku minut tutaj w audycji, czemu w ogóle zapomniano o wielu polskich Żydach. Natomiast ja wrócę do twojego pierwszego pytania. Dlaczego książkę napisałam? Powiedziałam, że z miłości i ze złości. Właśnie ze złości, dlatego że o Dorocie i o wielu osobach, o których tu piszę, zapomniano. A jeżeli chodzi o tę książkę, przede wszystkim o Dorocie. O Dorocie, o której tylko właściwie jeden Tadeusz, Piotr Potworowski...
Nie przepadali za sobą akurat, prawda?
Tego bym nie powiedziała. To jest skomplikowana historia, gdyż w czasach, w latach 30., gdy nasilał się, szalał polski nacjonalizm, Dorota uważała Potworowskiego za endeka. A tak się stało, że on jedyny, też kapista, współtowarzysz z czasów paryskich i potem wspólnego malowania w Polsce, w Grębaninie. On jeden właściwie głośno w 1945 roku zapłakał, że ta najmilsza z nas wszystkich, ta najdelikatniejsza, akurat ona musiała zginąć. A potem zaległa cisza. I tak jak mogę zrozumieć przyjaciół, których Dorota utrzymywała, czyli Hannę i Jana Cybisów, u której mieszkali, którym Dorota regularnie wysyłała pieniądze, materiały, szczególnie płótno, gdyż jej rodzina posiadała fabrykę juty. Dorota, która organizowała im ubrania, tak jak mówiłaś, brała wspólnie udział w wystawach. Nie tylko. Dorota organizowała te wystawy. Oprawiała na nie prace cybisów, wysyłała je i oczywiście też prowadziła, była ich marszantką w swoim mieszkaniu w Warszawie. Wystawiała obrazy cybisów, nie tylko cybisów. I starała się za wszelką cenę sprzedać znajomym, rodzinie, a jak już nikt nie chciał kupić, to sama po prostu je kupowała, bądź po prostu wysyłała, a tu 50 zł, a tu 100 zł. A w tamtych czasach można było za to długo żyć.
No i właśnie...
jednak przyjaciele milczeli. I tak jak nie mam pretensji, ja się bardzo zżyłam z moimi bohaterami, pisałam tak. Tyle lat.
A ile lat pisałaś?
Dużo, 5-6.
I miałaś być też, mam wrażenie, gotowa dużo wcześniej, bo też...
Tak.
Ale pewne rzeczy się nowe pojawiły, prawda?
Dokładnie.
Które musiałaś uwzględnić.
Jakby takie poważne szukanie materiałów, spisywanie, chodzenie po archiwach, no trwało 5-6 lat. I bardzo się zżyłam z moimi bohaterami, więc przeszłam z nimi na ty.
Tak, tak, tak.
Poza tym też bardzo się zezłościłam na Jana Cybisa na przykład, który mieszkał u Berliner Blauów, miał osobną, czyli u rodziców Doroty, miał tam swoją kawalerkę, że gdy znaleziono jego notatki malarskie, fantastyczny dziennik, a znaleziono go po jego śmierci, to właściwie o Dorocie nie ma słowa.
Jak że uważasz, właściwie... że mu się to należy, że to jest oczywiste, że ktoś...
Nie. To nie tak.
Zupełnie tego nie
rozumiem. Że też nie wspominał o niej w innych momentach. I myślę, że zarówno Hanna i Jan po prostu czuli ogromną żałobę, że ta najważniejsza dla nich osoba, bo w jednym z ostatnich listów przed wojną Hanna do Jana pisze, że właściwie życie nie miałoby sensu, że jedyna pociecha w tym życiu to jest dobroć Doroty. Myślę, że to, że Hanna nie była w stanie jej uratować, a zrobiła wszystko, nawet pojechała pod więzienie, w którym Dorota przebywała.
Tak. A pamiętamy, że to jest sam środek okupacji, tak. Podróże i takie akcje.
W Nowym Sączu, gdzie szalał fanatyczny Haman, morderca.
Psychopata właściwie.
Psychopata. Więc myślę, że ona po prostu chciała zapomnieć o tym. Natomiast Jan zapewne nie mógł sobie darować, że też niczego nie zrobił.
Jan, który był bardzo takim prawym człowiekiem.
Sam ukrywając się w Warszawie, gdyż jako...
No był obywatelem niemieckim.
Jako urodzony na ziemiach niemieckich, sam mógł być posądzony o kolaborację i też był na aryjskich papierach, że tak powiem. Ale Janowi w końcu przebaczyłam, gdyż jednak zdobył się w tych notatkach takie małe zdanie, że Berliner Blauowie byli dla niego rodziną. Natomiast...
Jesteś cięta na Józefa Czapskiego.
Jestem na niego cięta. Dobrze,
to może
załatwmy
ten temat, ponieważ mam wrażenie, że Józefa Czapskiego otacza się kultem u nas.
Więc staram się Józiowi, bo tak go nazywano i ja go tak więc zaczęłam nazywać, Józiowi nie poświęcić za dużo, bo na to nie zasługuje.
Ewo, ale twoja... No może nie niechęć, ale brak tej serdeczności daje się wyczytać.
No ja o tym piszę wprost. Ja w mojej książce niczego nie owijam, jak to się mówi, w bawełnę. I Józiu, jak sygnalizowali kapiści, był najsłabszym ogniwem. Wręcz naśmiewali się z jego malarstwa, do czego zresztą z jakichś powodów Czapski się przyznaje. Natomiast trzeba pamiętać, że Dorota utrzymywała także kapistów w Paryżu. Oczywiście nie wszystkich, bo nie wszyscy tego potrzebowali, tak jak Szczałecki, Potworowski czy Nacht, który pochodził z zamożnej rodziny. Nie wszyscy potrzebowali tej pomocy, ale Cybisowie, Boraczok, Waliszewski po prostu często
Zyga to był bardzo szczególny przypadek chłopak, którego amputowano mu obie nogi.
Tak, był jednym z pierwszych ofiar nowej choroby, wówczas choroby Birgera. I Dorota już w Paryżu, już we Francji starała się ich wspomagać do tego stopnia, że Potworowski właśnie wspominając Dorotę, pisze, że zaniedbała wówczas swoją naukę malarstwa, że malowała mniej, gdyż była zajęta pomaganiem właśnie swoim towarzyszom i towarzyszkom. Natomiast Czapski pisze, że to on pomagał, że tylko on mówił po francusku, dlatego on mógł załatwiać przeróżne sprawy dla kapistów. A przecież Dorota mówiła po francusku od dziecka. W Warszawie Czapski pomieszkiwał u Doroty, jadł na jej koszt, malował je portrety, a mimo to w jego wspomnieniach, poza jednym sennym majakiem, w którym nie wiadomo o co chodzi, nie ma słowa o Dorocie. Czapskiemu tego wybaczyć nie mogę. Myślę, że uważał Dorotę za swoją konkurencję. Zresztą, gdy wspomina nieraz czasy paryskie, nieraz swoich przyjaciół, kapistów, to zawsze używa rodzaju męskiego. Hanna jest ostatnim kapistą oraz wspomina, że wśród nas było dwóch Żydów. No gdyby ktoś nie wiedział, że drugim po Nachcie była Dorota Zejdeman, nikt by nie pomyślał, że jest to kobieta.
To jest też książka o polskim antysemityzmie, o tym przerażającym widmie, które często wzbiera w naszych losach. No i też pokazuje, rzuca też, rzekłabym, nieciekawe światło na naszą krakowską akademię.
Bo... Można powiedzieć, że owszem. Aczkolwiek krakowska akademia i tak nie wypadła źle na tle innych uczelni. Podczas szaleństw antysemityzmu w latach 30. nie udało się na akademii wprowadzić getta ławkowego z prozaicznego powodu, bo gro czasu studenci spędzali przed sztalugami, bądź rzeźbiąc przy rzeźbach. Nie było ławek, a pewno się też nie chcieli uczyć, tak jak myśmy się nie chcieli uczyć teorii. Oraz na Akademii Sztuk Pięknych nie było żydowskiej organizacji, tak jak na Uniwersytecie Jagiellońskim. Więc tutaj faktycznie doszło do pewnych antysemickich ekscesów, gdzie dziekan zachował się, dziekan Jarocki zachował się bardzo
niefajnie w stosunku chodziło mi o Jarockiego,
do studentów żydowskich. Ale generalnie akurat Akademia Sztuk Pięknych i studenci zachowali się fair. To zresztą wspomina Jonasz Stern, przyjaciel Rudzkiej Cybisowej, że podczas tych ekscesów, gdy wyrzucano Żydów z Akademii, inni studenci pozwolili się co niektórym schować w pracowni.
Tradycja tej postawy antysemickiej jednak już od czasów samego Jana Matejki.
Matejko był słynnym antysemitą, nawet nazywano go żydożercą, a ja to skwituję tylko słowami mojego bohatera Jana Cybisa, że był to durny endek. Mogłabym odesłać do takiego artykułu Dariusza Konstantynowa, współczesnego historyka badającego antysemityzm w sztuce, architekturze, czyli dotyczące ludzi tworzących sztukę i architekturę. Też ten artykuł jest jeden z artykułów poświęcony Matejce. No, włos się na głowie jeży, gdy się czyta, co Matejko robił, a był uważany za tarana do bicia Żydów.
No, ja też myślę, że trzeba o tym rozmawiać w kontekście zagłady, po to, żeby po prostu nie tyle ją zrozumieć, ile wiedzieć też skąd to się wzięło u nas i dlaczego właściwie okupant miał stosunkowo ułatwione zadanie. Takie postawy w XIX wieku po prostu budowały pewien obraz. I na dlatego pewno upominam się o ten temat w naszej rozmowie.
Na pewno i zresztą dlaczego Dorota zginęła? Przez zupełny przypadek dotarłam do różnych materiałów, jak Dorota została wydana.
To był fatalny zbieg okoliczności.
Natomiast chcę jeszcze wrócić do kapistów, bo też nie chcę wszystkich szczegółów opowiedzieć.
Co nam się nie uda.
Ale chcę wrócić do kapistów, gdyż oni nie znosili antysemityzmu. Nawet gdybyśmy powiedzieli nawet jeżeli Dorota mówiła o Potworowskim, że jest
endekiem.
Nawet gdy Hannie wymykały się słowa, które by się rozumiało jako niezbyt tolerancyjne, które ja tutaj też chciałam zanotować, to grupa kapistów była ludźmi niezwykłymi. Po pierwsze, myślę, że byli pierwszą grupą w historii polskiej sztuki, do której należały kobiety i należeli mężczyźni. Należeli Jan Cybis, chłop
z Wrublina,
który urodził się jako Johannes.
I długo nie mówił dobrze po polsku.
Tak, nauczyła go chyba Hanna, a Cybis, jak się kłócił ze swoim profesorem Mehoferem, to po niemiecku. Należał Artur Nacht, czyli Żyd ze Stradomia. Dorota, żydowska agnostyczka, milionerka.
Posiadaczka własnego samochodu, którym jeździła do Paryża.
Co też z tamtych czasach.
Szok.
Przemierzała swoim Citroenem.
Koniecznie Citroenem, wiadomo, albowiem.
Była spokrewniona z Citroenami.
Właśnie.
Ale poza tym to był samochód modny wtedy, popularny. Wśród tych, którzy mieli samochody oczywiście. Był Zyga Waliszewski.
Nikt oprócz Doroty nie miał, od razu podkreślam.
Tak, oczywiście. Prawda? I w grupie nikt poza nią nie miał też aparatu fotograficznego, dzięki któremu dzisiaj można prześledzić wiele przygód i plenerów, na których kapiści bywali. Do grupy należał Zyga Waliszewski, którego Czapski nazywał prawie Gruzin. Należeli Ukraińcy, Boraczok, Jarema, należeli Ziemianie, czyli Szczałecki i Potworowski i herbowy arystokrata Czapski. Także
nieprawdopodobna
jeszcze jedna
mieszanka,
kobieta, Enka Przecławska, prawie zupełnie już zapomniana, zresztą obecnie trwa wystawa, oczywiście w pawilonie Czapskiego, 100 lat kapistów. Nie ma tam obrazu Enki, a powinien być.
No ale Doroty na szczęście jest.
Ale jeden. I Hanny też jest jeden, a wszystkich facetów 4-5.
Zachowały się obrazy Doroty? Tak, znam oczywiście na to pytanie odpowiedź, ale w jakiej liczbie? I w ogóle, czy coś może Państwu jeszcze opowiemy o jej sztuce? Czy to jest złe pytanie?
Nie, trzeba koniecznie powiedzieć, gdyż Potworowski, bardzo krytyczny, opisuje rozwój Doroty i pisze, że pod koniec lat 30. była jedną z najlepszych polskich malarek. To samo Hanna, która wreszcie zdobyła się pod koniec swojego życia, żeby zrobić wszystko, by pamięć o Dorocie przetrwała, czyli opisać jej życie, opisać bardzo szczegółowo, jak została zamordowana, została wydana.
Zresztą zaraz do tego wrócimy, ale to jest też poruszające, że ona właściwie u swojego kresu jakby jeszcze chciała coś ważnego zrobić, prawda? Ten gest jest niezwykle znaczący.
I w jednym z wywiadów mówi, że była wybitną malarką. A ponieważ historycy sztuki w większości o niej zapomnieli, a nawet znalazłam takie sformułowanie, że w czasie okupacji kapiści nie przerwali swojej pracy. A przecież Dorotę zamordowano i wielu żydowskich malarzy przerwało swoją pracę. Takie podobne sformułowania jeszcze padały gdzie indziej.
To szokująca
nieczułość. To postanowiłam prześledzić w miarę możliwości, czy faktycznie była wybitną malarką? Czy to był sentyment Hanny? I ponieważ żyjemy w czasach luksusowych, jeżeli chodzi o dostęp nie tylko do bibliotek, archiwów, gdzie możemy się udać osobiście i znajdywać cuda, to jeszcze są biblioteki cyfrowe. I znalazłam liczne dowody o recenzje chwalące Dorotę. Recenzje krytyków sztuki przeróżnych, także Tytusa Czyżewskiego, który zresztą namalował jej przynajmniej dwa portrety. Znalazłam zdjęcia jej obrazów. Nie wiemy, czy są, gdzie są.
No też pamiętajmy, że rodzina pochodziła ona studiowała w Krakowie, ale z Warszawy, więc jest to miasto, które spłonęło. Trudno. I mnóstwo rzeczy spłonęło, tak jak na przykład dorobek wspomnianego Tytusa Czyżewskiego.
Tak. Ale czy obrazy Doroty, jej portrety, a malował ją Czapski, Czyżewski, Waliszewski, Cybis, czy one też spłonęły? A Dorota swoją kolekcję jednak starała się zabezpieczyć.
To tak na użytek rozmowy niestety musimy kończyć, bo goni nas czas, a wątków co nie miara. Ile obrazów jej widziałaś na oczy? jakie...
Ja miałam...
Jak wyglądałaby wystawa Doroty?
Wiesz, ja mam nadzieję, że dojdzie do wystawy Hanny i Doroty. Taki jest plan. Mhm. Ale no zobaczymy, czy to się uda. Nie musi to być duża wystawa siłą rzeczy. W Muzeum Narodowym w Warszawie są 4 obrazy. I podczas pisania książki, poza niewielkimi niuansami, choć w ważnym miejscu, spotykałam się z bardzo sympatycznym przyjęciem. I specjalnie dla mnie wyniesiono te obrazy do sali, żeby mi je pokazać, gdyż są w magazynie. Jeden obraz posiada także spadkobierca Doroty, wnuk jej brata, mój kuzyn. Tak więc mogłam go zobaczyć.
I ewentualnie można liczyć, że zostanie wypożyczony.
Obiecał, tak, obiecał. Jest też podobno kilka obrazów w kolekcjach prywatnych. I to jest to, co wiem.
Tak, no nie będzie to wobec tego wielka wystawa, już mówię będzie, no trzeba się zaprogramować.
Wiesz, ale może być więcej, nie muszą być.
To prawda, choćby nasza rozmowa, te spotkania, które odbywasz z książką, no powodują, że te kręgi zaczną się rozchodzić. Jeszcze powiedzmy, jak to się stało, że ona zginęła, że ją zamordowano, bo... Mam wrażenie, że należała do tej grupy społecznej, która trochę nie do końca wierzyła w to, że nie wierzyła w to, co się dzieje wokół niej. Że trochę może ta warstwa, nie wiem, lekceważyła takie znaki. Nikt się nie pakował, nie wyjeżdżał do Izraela, do Stanów.
To znaczy, to w ogóle nie było mowy. Dorota była, nigdy nie brała udziału w wielu organizowanych wystawach malarzy żydowskiego pochodzenia. Bo po prostu nie uznawała podziału w sztuce. Więc była ateistką albo agnostyczką. Nie świętowała świąt żydowskich. Organizowała Boże Narodzenie jako symbol współnależności do swojej ojczyzny. Jako możliwość obdarowywania przyjaciół, a jej rodzina pracowników prezentami.
No ale w pewnym momencie musiała już zacząć się ukrywać.
Tak więc... Prawda? Rodzina, szczególnie żydowscy intelektualiści, uważali, że Niemcy to naród Goethego i Schillera. Że nie ma mowy, żeby stała się jakaś katastrofa w stosunku do nich. I bardzo długo w to nie wierzyli. Niemniej w pewnym momencie Dorota musiała wyjechać z Warszawy. To zrozumiała. I... jej przyjaciele kapiści, którzy... I tutaj jeszcze wrócę do tego wątku, bo tutaj w nieskończoność można wracać do wątków.
Tak, tak.
Kapiści, Hanna, Janusz Szczałecki, jego żona, Niunia Szczałecka z Mańkowskich, robili cuda.
Tego wątku nawet nie próbujmy podjąć, bo to jeden z najpiękniejszych, ale...
Robili cuda, żeby ratować swoich przyjaciół Żydów i nie tylko. Żona Szczałeckiego uratowała wiele dzieci żydowskich. Wszystkie, które przebywały w jej sierocińcu, przeżyły wojnę. Więc w pewnym
Maria
momencie
Czapka
zrozumiała.
Maria napisała o niej, prawda? Dobrze kojarzę, to o niej napisała piękny tekst Maria Czapska.
Tak, Maria Czapska napisała przepiękny tekst po wojnie o tym, jak Niunia jedzie właśnie po chłopca żydowskiego, po dziewczynkę. Nie, jak jedzie po chłopca, to mi opowiedziała córka Niuni, Elżbieta.
Aha, no właśnie, do której dotarłaś. Tak. A ja przypomniałam tę Marię Czapską, bo w pewnym momencie przecież we Francji, tak, w Paryżu, czy właśnie na południu, była z kapistami, tak, jako siostra.
No i jej artykuł Marii Czapskiej, która zresztą w mojej opinii i nie tylko mojej, miała znacznie większy talent niż jej brat Józio. Mhm. Talent pisarski. Napisała wstrząsający artykuł po wojnie. To chyba w latach 50. Mhm. o Jadwidze Szczałeckiej, która jedzie po dziewczynkę, mhm, ukrywaną gdzieś na końcu Warszawy, i opisała, co słyszy w tramwaju, opisała, co słyszy w kościele. Jest to wstrząsające. Mhm.
Wróćmy jeszcze, domykając wątek, do tych ostatnich chwil w życiu Doroty. Już ukrywając się w czasie okupacji w Krakowie, po prostu usłyszała, że w Rabce prawdopodobnie ukrywa się ktoś z rodziny. I natychmiast, to było tak, natychmiast postanowiła pojechać się spotkać, kupiła chleb. No, można powiedzieć, że nie musiała tego robić wcale.
Dorota miała bazę w Rabce. Mhm. Ze swoimi kuzynkami.
Tam bardzo wielu Żydów się ukazało, bo to było miejsce popularne między innymi.
Tak, i nie wierzono, że tam Niemcy się zjadą. Mm-hmm. Natomiast mm-hmm. bardzo dużo czasu spędzała u Hanny w Krakowie, mm-hmm. dopóki pewnego dnia nie zjawił się człowiek. Mm-hmm. Najpierw Hanna i Dorota myślały, że to szmalcownik, ale był to Józef Bomba, mm-hmm. który po prostu je ostrzegł, że został złożony donos, który przechwycił na poczcie przez mm-hmm. swoich ludzi, że Hanna ukrywa Żydów. I rekomendował, żeby natychmiast wyjechały. Hanna została, bo miała wiele obowiązków w stosunku do innych osób, a Dorota pojechała do Rabki. Tam w Rabce dowiedziała się, że jej kuzynka, też malarka, wspaniała malarka, mm-hmm. piękna kobieta o migdałowych oczach, Maryla, znajduje się we wsi Dobrej pod Limanową. Mm-hmm. Więc Dorota, mając wielkie serce, oczywiście postanowiła pojechać tam z prezentami. Mm-hmm. I skończyło się to tragicznie.
Tak, i tu postawimy kropkę, bo ta historia...
Musimy zaprosić.
Musimy właśnie zaprosić Państwa, to znaczy na pewno będziemy rozmawiać o tym dzisiaj jeszcze, o 18 w Krakowskiej Akademii, podczas takiej oficjalnej premiery, można powiedzieć, prezentacji krakowskiej właśnie twojej książki.
Drugiej premiery. Tak, ale na Akademii.
Ale no pierwszy. To na Akademii jest to pierwsza premiera.
Tak, a jest to alma mater Hanny, Doroty i moja.
No właśnie.
W sali numer 100.
Ewa Mańkowska, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Mogłybyśmy, mam takie wrażenie, rozmawiać o tych losach bez końca. Właściwie 1000 opowieści zawiera się w tej opowieści o dwóch wspaniałych dziewczynach, malarkach.
I w szczęśliwych czasach też.
Właśnie, bo szczęśliwe czasy też bywały. Hanna i Dorota, wydawnictwo EMG, a my spotykamy się o 18 dzisiaj w Akademii w sali 100.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.